serdecznie witam, dziękuję za oszalemiające brawa na powitanie, no nie spodziewałem się coś podobnego. Do powitań przyłącza się Krzysztof Paszek, mój kolega z kabaretu. Bardzo przyjemny mężczyzna. Pieniądze można od niego pożyczyć. To był kiedyś wysoki blondyn. Bardzo fajny gość. A ja byłem brunet nieduży. Co się porobiło? No proszę Państwa, dziękuję serdecznie za zaproszenie. No więc Szanowni Państwo, no jestem stremowany strasznie. Duża hala, tyle osób. O, dziękuję! Nie chciałem tego mówić, ale to zawsze zachęca człowieka. Ja jestem zapraszany na ogół, proszę Państwa, na spotkania z publicznością, no ze względu na moje wybitne umiejętności bioenergośmiechoterapeutyczne. Ktoś powtórzy takie słowo, bioenergośmiechoterapia? Samo słowo niełatwo powtórzyć, a co dopiero zrobić? Bo kiedy ja opowiadam żarty, proszę Państwa, to wiecie, co się dzieje. Ja leczę, to śmiechoterapia leczy, przepona pracuje, masuje wątrobę, krew żywokrąży po organizmie i czyści organizm z wieloletnich pokładów hamosterolu. Te gruszoły wariują, te hormony świrują, tak. I to jest bardzo lecznicze. No na służbę zdrowia nie ma co liczyć. Sami musimy się ratować. Ich nawet na szczepionki nie stać. A jak mają zapas leku na grypę, to wsadzili się do piwnicy i trzymają dla siebie. A do aptek nie dają. To jak my się mamy ratować? Śmiechoterapią. Ja mam wielkie sukcesy, proszę Państwa. Kiedyś prowadzę taki seans, a obok po ulicy biega mężczyzna, woła: ludzie, ja chodzę, ludzie, ja chodzę. Ktoś go pyta, co uzdrowił Pana? Nie, samochód mi ukradli. Są te sukcesy. Śmiechoterapia działa, przepona pracuje, prawda? No właśnie, zaczynamy śmiechoterapię od niewinnych, dziecięcych żarcików. Dzwoni telefon w gabinecie dyrektora szkoły. Drrr, panie dyrektorze, Jaś Kowalski nie może dzisiaj przyjść do szkoły. Dyrektor pyta, przepraszam, a kto mówi? Mój ojciec. Namawiają się dwaj młodzieńcy w pierwszej klasie, jak wyłudzić forsę od rodziców. No i wraca do domu taki mądrala. Mówi, mamusiu, ja wszystko wiem. Mamusia mówi, masz 20 zł, nic nie mów ojcu. On idzie do ojca, tato, ja wiem wszystko. Masz tu 50 zł, nic nie mów matce. Zwinął poważną kasę, zabiera koleżkę i idą na lody. Po drodze widzi listonosza. Proszę pana, ja wiem wszystko. Listonosz mówi, nareszcie się dowiedziałeś. Chodź tu, synku, niech cię uściskam. Niewinne żarciki na początek śmiechoterapii, prawda? Przepona pracuje, masuje wątrobę, leczymy się, proszę Państwa, przechodzimy szczebel wyżej, do blondynek się zabieramy. Bardzo znany cykl żartów. Jedzie blondynka na rowerze, ktoś woła, proszę Pani, powietrza w oponach Pani nie ma. Ona mówi, tak, tak, ale tylko na dole. A co robi blondynka, jak jest jej zimno? Wchodzi do kąta, bo tam jest 90 stopni. No i mam nadzieję, że blondynki się na mnie nie pogniewają, bo te żarty są w gruncie rzeczy o nas wszystkich, proszę Państwa. Podobne żarty, co o blondynkach kursowały kiedyś, o milicjantach, na ruskich były. Żarty tak się przemieszczają, z branży na branżę, z narodu na naród. Nie należy się denerwować, kiedy i nas dotkną. A są takie żarty, które są nam bardzo niemiłe, o takim antypolskim zabarwieniu naturalnie. No słynny w Niemczech widz, to 20 lat się zaśmiewają. Biuro podróży ma taki slogan reklamowy w Berlinie. Odwieź Polskę, twój samochód tam już jest. To kto tam z rodaków dotrze, od razu się denerwuje, że to godzi w naszą dumę narodową. A ja tłumaczę, nie denerwujcie się. Oni z nas żartują, my żartujmy z nich. Odwiedź Niemcy, zobacz meble i obrazy swoich dziadków. Tak przykładowo podaję, prawda? Czyli mniej złości, mniej agresji, więcej uśmiechu, proszę Państwa. A co to znaczy, kiedy krowy wydają Ci się ładniejsze od kobiet? To znaczy, że przejechałeś granicę na Odrze. Teraz te granice poznosili, człowiek by się nie zorientował nawet. A tak jedzie mu, jakie piękne krowy, już jesteś w Niemczech, tak. A dlaczego wszystkie prostytutki w Niemczech to cudzoziemki? Bo Niemki musiałyby dopłacać. A więc Więc można się śmiać z Niemców, nie tylko oni z nas mogą, my również. Ale nam wmawiają, że jak my się śmiejemy z Niemców czy Rosjan, to jest nacjonalizm i szowinizm. Nie dajmy sobie tego mówić, proszę Państwa. Jak świat światem, różni ludzie z siebie żartują. Nie ma w tym nic złego. Żartowanie jest oznaką wyższej cywilizacji europejskiej. A ludzie odporni na żarty to są jakieś azjatyckie młoty. Tak to sobie ustalmy na tym wykładzie, szanowni Państwo. No, makaroniarze żartują z zabojadów, Anglicy ze Szkotów, Francuzi z Belgów. To jest normalne, prawda? Łysi z Rudych, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I te moje wykłady, proszę Państwa, te moje kursy śmiechoterapii mają już pewien efekt. Mianowicie niedawno w pewnej wsi obok poligonu wbiega chłopiec do chałupy, woła: tato, tato, na łące wylądowali francuscy komandosi. Skąd wiesz, że francuscy? Bo się biją z bocianami o żaby. Można żartować z różnych racji, bo w żartach nie ma nic złego. Coś złego dzieje się w agresji i w złości. Prawda? No przecież gdyby teściowe obrażały się na żarty o teściowych, to żaden zięć by nie przeżył. A żyją, rozmnażają się, dzieci i wnuki chowają. O czym to świadczy? O wielkiej kulturotwórczej roli naszych teściowych, które gorąco pozdrawiam przy okazji. Brawa dla teściowych. Taki klasyczny żarcik z tego cyklu, na 32. piętrze Pałacu Kultury stoi mężczyzna za balustradą, trzyma teściową za włosy. Widzisz, Jutek swoją teściową otruł, Władek swoją teściową utopił, a ja cię puszczam wolno! Elementy czarnego humoru się pojawiły. Ale humor czy czarny, czy różowy, żółty, czy niebieski, w każdym razie ważne, że humor. Przepona pracuje, masuje wątrobę, leczymy się, śmiechoterapia działa. Tu się pochwalę przy okazji własną teściową, proszę Państwa. Ja mam teściową z Bydgoszczy, mieszkam jak wiadomo w Warszawie, więc ona przyjeżdża czasami nas odwiedzać, sprawdzić jak żona sobie daje radę z tym kombinatem rodzinnym, bo ja też wielorodzinny jestem, rodziny 5 dzieci. To nie przelewki. Więc przyjeżdża teściowa na inspekcję, jak sierżant do wojska, sprawdza, czy wszystko w porządku. No i kiedy... Nie, ja zresztą mam z nią dobre bardzo porozumienie, świetne relacje. Jesteśmy mniej więcej z tego samego pokolenia. Znaczy, ona nawet trochę młodsza ode mnie jest. Ale świetnie się porozumiewamy, proszę Państwa. No i teściowa z moim najmłodszym synkiem Staśkiem coś tam sobie rozmawiają, a z telewizora mówią, że będzie zaćmienie słońca. Staśek pyta: babciu, będę mógł zobaczyć zaćmienie słońca? Babcia mówi: tak, tylko nie podchodź za blisko. Ja siedziałem z boku, spadłem ze śmiechu z fotela. Teściowa na wszelki wypadek się obraziła. Po paru minutach słyszę, sama zaczęła się śmiać. Dotarło do niej, że żart powiedziała. I tak jest w każdej rodzinie. Ile wspaniałych żartów powstaje, proszę Państwa, w różnych sytuacjach życiowych. A propos Staśka, którego tu wspomniałem. On teraz ma 16 lat, taki dryblas, ale jak do pierwszej komunii świętej się przygotowywał. Przypomniał mi się żart, bo tu wielebnych widzę w pierwszym rzędzie. Więc do pierwszej komunii świętej się przygotowywał Stasiek i ksiądz go spytał: Stasiu, co się stanie, kiedy złamiesz jedno z 10 przykazań? Stasiek bez namysłu odpowiedział: zostanie 9. To wiecie Państwo, ten ksiądz do mnie zadzwonił. Mówi: panie Janie, czy to ładnie takie żarty dziecku przygotowywać, tak go nastawiać, kiedy mowa o świętych rzeczach? Ja mówię: proszę księdza, ja w życiu takiego żartu przy biurku nie wymyślił. To się nie da. To są żarty, które powstają spontanicznie. W każdym razie główna oś tych żartów rodzinnych to są naturalnie sprawy damsko-męskie, od Adama i Ewy poczynając, proszę Państwa, mąż, żona, kobieta, mężczyzna, te klimaty. No i z tego cyklu wraca mąż po pracy do domu, od progu woła: kochanie, jestem, jaką pyszną zupkę dziś ugotowałaś? Ona mówi: nie wiem, bo z puszki odpadła nalepka. On mówi: jakim ja byłem idiotą, że się z tobą ożeniłem. Ona: wiedziałam o tym, ale myślałam, że z wiekiem zmądrzejesz. No to on zmądrzał, idzie do sądu. Proszę Wysokiego Sądu, kategorycznie proszę o natychmiastowy rozwód. Sąd pyta: z jakiego właściwie powodu? Jak to z jakiego powodu? Bo jestem żonaty! Odwrotna sytuacja. Mąż czeka na żonę. Jej nie ma, jej nie ma. On po kanałach polatał, gazetkę przeżył. Żyła rośnie mu ze złości, a jej nie ma. W końcu wchodzi rozchichotana. Słuchaj, byłam z koleżankami w kinie. Wspaniała komedia. No tak się uśmiałam, że jestem dosłownie półżywa. Mąż mówi: wiesz co? Idź jeszcze raz na ten film. A jakaś pani skarży się lekarzowi: panie doktorze, przykra choroba, mężowi krępuje się nawet powiedzieć, od seksu prawy bok mnie boli. Może jakaś maść na to jeszcze, jaki proszek, żeby prawy bok mnie nie bolał. Lekarz mówi, no cóż, no przede wszystkim spróbujcie państwo na lewym. A serial? No przecież dobry pisarz całe opowiadanie by napisał o tym serialu, o tym lekarzu, o ustawieniu mebli w tym pokoju. Patrzcie, ile wątków zbiega się w jednym żarcie. Jaka to jest skondensowana wiedza o społeczeństwie i jego obyczajach, proszę państwa. A my mamy to szczególne szczęście, są takie wspaniałe regiony jak Podhale, jak Śląsk, gdzie bardzo oryginalne żarty powstają od pokoleń, bardzo autonomiczne, niezwykle wyrafinowane, inteligentne. Co by tu państwu przytoczyć? No z tych góralskich trochę się krępuje, bo państwo tu znacie więcej ode mnie pewnie, ale może jeden, który mnie kiedyś urzekł, proszę państwa, żarcik. Jedzie sobie furka, tam z miasta do Bukowiny, powiedzmy, wracają gazdowie, wio, wiśta, tradycyjnie, samochodów za dużo nie było, konik, furka, pięknie sobie jadą i raptem burza naciąga, piorun wali w drzewo przy drodze, łup! Drzewo pada, gazda mówi, no, ale burza szaleje, deszcz leje, wio, wiśta, jadą dalej, piorun wali w konia, łup! Gazda mówi, no, furka stanęła, burza szaleje, deszcz leje, nie wiadomo co robić. Piorun wali w gaździnę, łup! Gazda mówi, no! Prawda, że uroszy? Tak jest! Jakie trzeba mieć poczucie humoru, proszę państwa, żeby tak sobie żartować. Trzeba się wychować bezwzględnie na kabarecie pod egidą, dobrze mówię? O to chodzi właśnie. Że pana pracuje, masuje wątrobę, leczymy się, śmiechoterapia działa, proszę państwa. No w śląskich żartach często mocniejsze słowo pada. Z góry przepraszam, ale na cenzora już się nie przerobię. Tak jak usłyszałem, tak państwu opowiem. Zygfrida, co tam robisz we piwnica? Dupca się, a to dobrze, bo już jak myślała, że cigarety kurzysz. Odważyłem się opowiedzieć ten żart ze względu na jego silną wymowę antynikotynową. I zwracam uwagę, jaka mądra mamusia, wie co zdrowsze. Ile tego jest, proszę państwa. Jakie bogactwo mamy. Także radzę przeprowadzać takie śmiechoterapie również w kręgach rodzinnych, jakichś towarzyskich, zbierać się, umawiać, kto opowiada jaki cykl żartów. A jak się ludzie rozgadają jeszcze, wypiją jedno piwo, to sobie przypominają kolejne żarty. Aha! I uprzedzam przed nudziarzami, bo zawsze trafi się w jakimś towarzystwie smętny nudziarz, nie daje ludziom żartować. Mówi, to stare, to znamy. No i co z tego? Szekspir też jest stary, prawda? Mickiewicz też jest stary. Cała kultura jest stara, bo ktoś ją musiał stworzyć. A ta część kultury, która istnieje wyłącznie w przekazie ustnym, dlatego istnieje, to się powiela, opowiada, przypomina i następne pokolenia dowiadują się, jakich miały błyskotliwych poprzedników. A więc przeprowadzamy śmiechoterapię, leczymy się, proszę państwa, z innego cyklu, co by tu państwu jeszcze opowiedzieć. No, jakiś żarcik przyrodniczy na przykład, to jest taki cykl. Pojechał sobie mężczyzna na safari, bo chciał zobaczyć oryginalne zwierzęta. Wrócił, opowiada rodzinie. Jedziemy jeepami przez sawannę, wspaniałe plenery, obok nas biegnie stado zebr. Ktoś pyta, ty, jak wygląda zebra? Widziałeś konia? Widziałem. No to jak koń, tylko w biało-czarne paski. Aha, no i jedziemy dalej, tam żyrafy przełażą nad głowami. Ty, jak wygląda żyrafa? Widziałeś konia? Widziałem. No to jak koń, tylko dłuższe nogi, dłuższa szyja. Aha, i dojeżdżamy do tej rzeki Zambezi, tam krokodyle wyłażą nam pod koła. Ty, jak wygląda krokodyl? Widziałeś konia? Widziałem. I cholery niepodobny. To czasami trzeba do Afryki pojechać, żeby się dowiedzieć, co jest do konia podobne, proszę państwa. Jest cykl żartów afrykańskich również, jest taki. Spaceruje sobie słoń, prawda, po sawannie zajada liski z drzew i nagle widzi gołego mężczyznę. Słoń, który jak wiadomo oddycha trąbą. Przygląda się temu mężczyźnie i pyta, słuchaj, jak ty możesz taką małą trąbką oddychać? Niewinny żarcik szkolny, a wystarczy zadedykować komuś ważnemu, od razu nabierze innego znaczenia. Ile tego jest? No jest cykl żartów z Wąchocka, proszę państwa, cała książka wyszła. Dlaczego w Wąchocku są cztery mosty? Bo dopiero przy czwartym natrafiono na rzekę. Co tam jeszcze? No może najmniej tutaj mówiłem o tych żartach zagranicznych, nacjonalnych. Ja miałem taki cały monolog 5 lat temu. Jak żeśmy się do tej Unii Europejskiej zapisywali, to prowadziłem szkolenia, żeby przygotować społeczeństwo, z kim będziemy mieli do czynienia. Warto znać tych naszych nowych wspólników. Taki typowy żarcik z tego cyklu. leci samolot, pełen ludzi, z przodu siedzą Anglik, Francuz, Niemiec, Polak. Pilot wyskakuje w pewnym momencie: panowie, ratujcie, samolot się zepsuł, trzeba odciążyć, jak ktoś wyskoczy, to reszta może doleci. Do Anglika mówi: pan jest pierwszy w alfabecie, na A mam prośbę, że pan wyskoczył. Anglik mówi: nie mam zamiaru. Ale dżentelmen by wyskoczył. A jeżeli dżentelmen, proszę bardzo. I Anglik wyskoczył. Pilot prosi Francuza: pan kolejny w alfabecie. A nie, nie, co mnie to obchodzi. Ale to jest modne skakanie. Jeżeli modne, jak najbardziej. I Francuz wyskoczył. Pilot prosi Niemca: widzi pan, dwóch się poświęciło, pana kolej. Ale gdzie tam, nie wchodzi w rachubę. Ale to jest rozkaz, rozkaz, ja woli. I Niemiec wyskoczył. Pilot prosi Polaka: proszę pana, minuta do lotniska. Jak pan wyskoczył, ratuje pan 300 osób, dolecimy jakoś szczęśliwie. Polak mówi: tych frajerów mógł pan nabrać, mnie pan nie nabierze. No to pilot: no tak mi mówiono, że Polak to się boi. Co? Ja się kurde boję? I łobudu na łeb. A więc jak trzeba umieć podejść do każdego narodu, żeby sprawę załatwić, proszę państwa? Jak trzeba znać te charaktery narodowe? I tym się zajmuje nasza dyplomacja, tak zwane dyplomatołki. Zwracam uwagę, że w tych żartach narodowych, nacjonalnych zawsze są dwa schematy. Albo własny naród się wywyższa, albo własny naród się poniża. Zawsze tak jest. Także tę samą historyjkę można opowiedzieć z nieco innym przesłaniem. Znowu leci samolot pełen ludzi, z przodu Anglii, Francuz, Niemiec, Polak. Pilot wyskakuje: panowie, ratujcie! Francuz mówi: wiecie co? Ja wszystko w życiu osiągnąłem, sławę, pieniądze, to będzie piękne zwieńczenie mego losu, ofiara życia dla innych ludzi. Dajcie butelkę dobrego wina wypić, piękną kobietę wykorzystać, to ja wyskoczę. Wino wypił, kobietę wykorzystał i z okrzykiem "Vive la France!" wyskoczył. Anglik zobaczył, co się dzieje, wypił butelkę whisky, wykorzystał kilku chłopców i z okrzykiem "Boże, chroń królową!" wyskoczył. Polak wypił wszystko, co w barze, żeby się nie zmarnowało. Wykorzystał wszystko, co się rusza i z okrzykiem "Niech żyje zjednoczona Europa!" wypchnął Niemca. Tyle żartów na początek. Na śmiechoterapię, żeby państwu rozruszać przeponę, będzie piosenka, której liczę na państwa aktywny udział, proszę państwa. To jest utwór wspólnie wykonywany z publicznością. Ja będę dawał znaki porozumiewawcze. Bardzo proszę. Z kranu cieknie drugi tydzień i w podłodze skrzypią klepki. Pewnie znów komornik przyjdzie, kawy ni ma, ni nalewki. Rośnie plama na suficie. I tu poproszę o poparcie. Wszyscy razem. No co jest? Jakaś anemia tu panuje w Nowym Sączu. Jeszcze raz. Dlatego kocham życie. Mam dziewczynę, a dziewczyna mnie ma. Mnie mam, sądząc z faktów, gdy widuję ją z blondynem. Tak mówi drobiazg. Nie znasz żartów? Proszę bardzo, wszyscy raz. Nie, ale śmiejemy się z przekąsem, czyli więcej sarkazmu, proszę. Balkon też, uwaga. Państwo mi nie uwierzycie, dlatego kocham życie. Patrzę z mostu za człowiekiem, co w nurt skoczył z desperacją. Pluska fala jak przed wiekiem, tak jak gdyby nic nie zaszło. To się topi mój wierzyciel. To inny uśmieszek, zgryźliwy bardziej. 3, 4. Dlatego kocham życie. Szef powiada: pan Kulego dał się poznać z dobrej strony. Przeniesiemy z fizycznego umysłowy etat damy. Stracisz pan najwyżej 1000. Ja wiem, że to nie jest łatwe, bo trzeba tak się zassać do środka. Niech sobie każdy przypomni, jak mu pensję odbierano, dobra? Ćwiczymy. Dlatego kocham życie. W telewizor sobie zerkam. Mama jakże z oszczędności. Kwadratowy pan zachęca do wzmożonej, rozumicie, wydajności, rozumicie. I co zdanie rozumicie, to odkrycie. Dlatego kocham życie. złego losu twarde sploty omotały mnie całego. W noc bezsenność, w dzień kłopoty, od pierwszego do pierwszego. Ale cały kraj w rozkwicie! Dlatego kocham życie, dlatego kocham życie, dlatego kocham życie. Dziękuję, dziękuję za poparcie dla tej deklaracji, proszę Państwa. I a propos kraju w rozkwicie, przygotowałem specjalnie dla Państwa garść wiadomości, żeby Was lekko doinformować. Leki. Ministerstwo Zdrowia po wprowadzeniu leków za złotówkę przed paroma laty obecnie ma zamiar wprowadzić trumny po 50 groszy. Uwaga kierowcy, radzimy omijać szerokim łukiem miasto Łódź, gdzie trwają zatrzymania mężczyzn i przymusowe badania DNA w celu znalezienia ojca dla dziecka lepera z Łyżwińskim. Wyjaśnienie. Ponieważ wieśniacy wpadli w panikę, wyjaśniam, że awantura wokół likwidacji wsi nie dotyczy wsi, lecz WSI, czyli Wydziału Sowieckich Interesów. Samolot. Zepsuł się w Mongolii prezydentowi samolot. Albo był to rewanż Mongołów za bitwę pod Legnicą, albo dywersja Palikota, który całym sobą zatkał samolotowy sedes. I jeszcze z samolotu Rokita narozrabiał w Lufthansie, wołał: ratunku, Niemcy mnie biją. Żaden z Polaków nie pospieszył z odsieczą, bo wszyscy myśleli, że bije go żona Niemka. Proszę Państwa, turystyka i medycyna. Odwiedził Polskę bogaty Rosjanin, poszedł do dentysty. Ten zagląda, mówi: jamę ustną, a tam same złote zęby z diamentowymi koronkami. Dentysta pyta: co ja tu mam zrobić? Alarm! Pomnik w Toruniu, postawiono pomnik Kargula i Pawlaka pod patronatem Tuska i Kaczyńskiego. Najbliżsi siebie sąsiedzi i najbardziej skłóceni, bo jak powiadali sami swoi, prawo prawem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Bezrobocie. Nie jest prawdą, że władze nie walczą z bezrobociem. Walczą. Walkę zaczęli od krewnych i znajomych. ZUS. Rzecznik ZUS-u ogłosił, że jedyna możliwość rozwiązania uciążliwego problemu emerytur to skrócenie życia mężczyzn do 65, kobiet do 60 lat. Prace w toku. Dziwaki. Najwyższa Izba Kontroli bardzo się dziwi, że w urzędach skarbowych kwitnie korupcja. Społeczeństwo się dziwi, że Izba się dziwi. Praca. Zatrudnię pracownika na plantację kapusty. Może być głąb. W sądzie sędzia pyta oskarżonego o defraudację urzędnika: czy wszystko odbyło się tak, jak przedstawił pan prokurator? Ten oskarżony mówi: no tak, nie zupełnie, ale jego pomysł też jest dobry. Proszę Państwa, makabra. Dotarła do Warszawy wystawa odartych ze skóry nieboszczyków. Podobno sprowadzona przez opozycję. Patrzcie ludzie, jak będziecie wyglądać pod tym rządem. Wypatroszeni, obdarci ze skóry. Zgłoszenie. Donald Tusk zgłosił do Europejskiej Rady Mędrców Lecha Wałęsę. Rada po pierwszym posiedzeniu postanowiła nie zbierać się nigdy. Tajfuny. Skąd w Polsce ostatniego lata nieustanne burze, tajfuny, wichury, nawałnice? To Donald Tusk robi wiry powietrzne. Jak wzorem Chucka Norrisa trenuje kopy z półobrotu. Irlandia. Tusk obiecał nam drugą Irlandię. Gierek obiecywał drugą Polskę, ale nie dostał lokalizacji od Breżniewa. Wałęsa obiecywał drugą Japonię, ale tylko sobie zrobił harakiri. A ten nam drugą Irlandię obiecuje. Po co? Jeszcze z milion rodaków tam wyjedzie. Przegłosujemy ich, bo mamy prawa wyborcze w całej Europie. I pierwsza Irlandia będzie nasza, prawda? Zastępca Tuska z Chetyna po przystąpieniu do strefy Schengen każe mówić na siebie Szetyna. W końcu Schengen, a nie Schengen. A on szatan, nie schatan. Były minister. były minister sprawiedliwości Czuma, zwany Dżumą Sprawiedliwości, miał jeden świetny pomysł przez parę miesięcy swojego urzędowania. Chciał pozwolić na posiadanie broni. Ja to popieram bardzo, bo to jest mój pomysł z 80 roku. Wtedy w Polsce było spore zamieszanie. Ja mówiłem w kabarecie, zamknąć granicę, wydać wszystkim broń. Po miesiącu samo się ułoży. Późno, bo późno, ale dotarli do tego pomysłu, proszę Państwa. Co my tu dalej mamy? Porównanie barowe. W sferach barowych Państwo pewnie nie bywacie, no ale ja z racji zawodu muszę czasami bywać. Takie usłyszałem porównanie, że Tusk jest jak wódka. Obiecuje przyjemność, kończy się kacem. A propos obiecanek, to mi się przypomniała właśnie przy okazji Tuska bardzo urodziwa góralka, która kiedyś w trakcie mojej kampanii wyborczej, wiele lat temu, proszę Państwa, ale starzy górale pamiętają, no pytali mnie ludzie, co ja im obiecam, co ja im dam, jak mnie wybiorą. Ja mówiłem, że obiecam pracę dla Polski, a niczego, żadnych pieniędzy obiecywać nie będę, bo nie jestem głupi i się wstydził tak kłamać. Ona powiedziała, proszę Pana, nie ma Pan racji. Dobrze obiecać jest lepiej niż źle dać. Także Tusk, widocznie z nią też miał jakiś kontakt, proszę Państwa. Wstęga. Premier przeciął wstęgę na nowym odcinku autostrady. Wstęga była dłuższa od odcinka. Tytuł. Przed rokiem Tusk otrzymał tytuł Słońce Peru. Po przeniesieniu rocznicy Solidarności z Wybrzeża do Krakowa dostał tytuł Dzwon Wawelu. Obyczaj. Tłumaczy się łapówkarz przed sądem, że wyciąganie łapy pod stołem to jest stary ludowy obyczaj. Tak od wieków witają się urzędnicy w tym regionie. Gaz. Każdy czajnik postawiony na gazie pracuje dla Imperium Gazpromu w Polsce. Poza czajnikiem guzowatego. Dlatego tak go Putin nie lubi. Co tu dalej mamy? Unia nakazała wstrzymanie robót drogowych obok Augustowa, ponieważ zbudowano to miasto bez zezwolenia Brukseli. Dlaczego? Dlaczego program rządu podobny jest do ryżu Uncle Ben's? Bo też się nie klei. Logika. Dlaczego w Polsce benzyna jest droższa niż w Ameryce? Pyta czytelnik pewnej gazety. Odpowiedź redakcji. Bo samochody też są droższe. Proszę Państwa, kamery. W najbardziej niebezpiecznych miejscach Warszawy policja zainstalowała kamery. Niestety pominięto Sejm, Senat i Radę Ministrów, a tam najliczniej gromadzi się element spod ciemnej gwiazdy. I podatek. Premier podjął decyzję o podniesieniu podatku na alkohole. Nie po raz pierwszy pijacy mają ratować ambitne plany męża stanu. Przyszła pora chyba, proszę Państwa, żeby wrócić do produkcji wina domowego. Mój patent. Landrynki plus spirytus. Na zdrowie! Krzysiu, znajdziesz się tam gdzieś w tej hali? Jest, Krzysiu. Brawa dla Krzysztofa, dajcie, będzie grać teraz. Wiesz, też ma odrobinę satysfakcji. Dalszy ciąg, proszę Państwa, tych publicystycznych informacji krótkich, tym razem w formie piosenki. Na gabinety padł strach blady, trzęsie się władza i bohema, bo znów zaczęły się blokady, mimo że już lepera nie ma. Nie gaśnie moc miłosnych tyrat i trudno co idzie pojąć, bo władza tyra, 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 a na granicy kiry stoją. Bo władza tyra, 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 a tyry, tyry, tyry stoją. Na nic uśmiechy i pogwarki, daleko do porozumienia. Nie chcą kroplówki pielęgniarki, szpitale idą na zwolnienia. Zmęczone ciężarówki dymią polskiego nizu wschodnią stroną. W Warszawie władza tyra, tyra, a w Dorochusku tiry stoją. Bo władza tyra, 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 a tyry, tyry, tyry stoją. Ludziom się przewróciło w głowach, żądają cudów miasta wios. Nauczyciele chcą głodować, a poczta strajk prowadzi włoski. Szykuje w kraju się dzień świra. Policja włącza się i boją, bo władza tyra, tyra, tyra. A na granicy tiry stoją, bo władza tyra, tyra, tyra. A tiry, tiry, tiry stoją. Miłość do rządu coraz większa. Rodacy lubią słodkie słowa, a z wszystkich blokad najstraszniejsza bywa blokada umysłowa. W mediach kadzidło oraz mira, a złota ludziom dać się boją. Ekipa Tuska tyra, tyra, a w Dorohusku tiry stoją, bo władza tyra, tyra, tyra. A tiry, tiry, tiry stoją. Taka piosneczka w stylu folk, proszę Państwa, and country. Tak jest, ja śpiewam o drogach, bo to jest właściwie moja główna branża, mój zawód. Ja więcej czasu, znacznie więcej czasu spędzam w samochodzie, żeby dojechać gdzieś niż na estradzie. Także ja powinienem do Związku Transportowców należeć. Ale z tej okazji, proszę Państwa, zdarzają się nam bardzo z kolegą przyjemne momenty, bo na przykład jechaliśmy tu, zatrzymaliśmy się w jakimś zajeździe, w barze, no i tam coś zamawiamy, a dwóch mężczyzn siedzi przy barze, jeden tak się wpatruje we mnie, wpatruje, w końcu sunie, pyta, przepraszam pan Pietrzak, a co pan mnie tak przepytuje, co pan z policji, czy z urzędu skarbowego, co pan chce tak od razu wiedzieć, jak się nazywam? Nie, bo się z kumplem założyłem. A o co pan się założył? O flaszkę. No widzi pan wygra, pan się nachla, a ja co? To on mówi, nie, bo ja te pana kawałki, ja te panu tę flaszkę oddam, bo te kawałki pana bardzo lubię. Te pana kawałki są poprzedzone umysłem. Taki mnie spotkał komplement, proszę Państwa, tak miłego komplementu w życiu nie, żaden dziennikarz nie napisał. Kawałki poprzedzone umysłem. W innej jakiejś przydrożnej gospodzie zatrzymaliśmy się w dużym gronie, jechaliśmy na jakąś większą imprezę, no i tam jakieś towarzystwo już biesiadowało, więc tutaj kelner zbiera zamówienia, a za chwilę przynosi butelkę, mówi, to od tych państwa. Oni tak machają, że będziemy zaraz się fraternizować alkoholowo. Ja mówię, zabierz pan tę butelkę, jedziemy do pracy, nie pijemy. To on po chwili przynosi piwo, no piwko, winko możecie. Nie możemy, proszę pana, jedziemy do pracy. Mówię panu, to co pijecie? Wodę, jak zwierzęta. Tak nas załatwił. Żeśmy chyłkiem szmychnęli, proszę Państwa, z tej restauracji, z tej oberży, jak zwierzęta. Różne są przygody, jak się jeździ samochodem po kraju. Na Wisłostradzie kiedyś, proszę Państwa, taki mężczyzna, bardzo zatłoczona arteria w Warszawie, taki wariat drogowy mnie wyprzedził, wszystkim wjeżdżał pod koła, no i bardzo gwałtownie wjechał, musiałem hamować, żeby go w kufer nie walnąć, więc mrugnąłem mu długimi światłami, że tak się nie robi. Ale stajemy na czerwonych, on wyskakuje z samochodu, pędzi w moją stronę. Tak i słyszę, że te przekleństwa mu się dokłębią. Podbiegł, zagapił się na mnie, mówi, o, pan Janek, zawsze chciałem pana poznać. Nastąpiła przemiana larwy w motyla w ułamku sekundy. Także różne spotkania, proszę Państwa, z publicznością. Mamy no tacy menele, koło których często chodzę w Warszawie, jest taka brama z menelami, zaczepiają mnie ciągle, panie Janie, pan da na zupę. No niedawno mnie zaczepił, taki miałem nos jak bakłażan, fioletowy, złamany, jeden ząb, tutaj skancerowany przez życie nieprawdopodobnie, a połowę młodszy ode mnie. Mówi, pan da 5 zł na zupę. Ja mówię, panie kochany, wczoraj panu dałem zupę, panu zaszkodziła. Pół dnia pod śmietnikiem pan leżał. On mówi, panie Janku, niech pan sobie jaj nie robi, ja się na panu wychowałem. Zwątpiłem, proszę Państwa, w całą moją wychowawczą mitologię, proszę Państwa. Tak to się da mnie, ale w ogóle ten refren spotyka mnie dosyć często, zwłaszcza jak się w środowiskach emigracyjnych występuje, to bardzo często słyszę, ja się na panu wychowałem. Polega to na tym, że ludzie jak uciekali z Polski, lata 70., 80., z PRL-u, nie bardzo mieli co stąd zabrać, to zabierali te taśmy. I tam z tej tęsknoty na okrągło puszczali i zdają lepiej moją twórczość ode mnie. Więc jak mi mówi taki gość, że ja się na panu wychowałem, no to rzeczywiście jest w tym trochę racji, proszę państwa. No tak z wyższej półki, żeby sięgnąć, premier Buzek, obecnie przewodniczący Europejskiego Parlamentu, kiedyś mi powiedział, że wchodził przez okno na mój występ w Gliwicach, jeszcze 60. lata, kabaret studencki Hybrydy prowadziłem. Mówi, był taki tłok, nie mogliśmy z kolegami wejść, to żeśmy się przez okno wpychali. A był wtedy premierem. To ja go od niechcenia spytałem, przepraszam, czy pan premier za bilet uregulował. On mówi, panie Janie, klub studencki, dawne lata, co to ma za znaczenie? Ja mówię, no wie pan, dla mnie ma. Teraz jest pan przy kasie. Z odsetkami trochę by się uzbierało. To mnie odesłał do Balcerowicza. O, to są moje interesy. Inny, proszę państwa, fan mojego kabaretu, Lechu Wałęsa, przychodził bardzo, bardzo często do kabaretu, proszę państwa, ale już w późniejszych latach, natomiast w 70-tych latach słuchał taśm wyłącznie i to przeczytałem w jakimś reportażu, jego brygadzista opowiadał, że jak te wózki akumulatorowe naprawiał, to wtedy na okrągło szły te taśmy i jak już przeskoczył przez płot w pierwszych jego wystąpieniach, słyszałem gotowe fragmenty moich monologów. I naprawdę miałem pewną uciechę, że to się jednak na coś przydało. No w ciągu 16 miesięcy Solidarności, tego karnawału Solidarności spotykaliśmy się bardzo często, bo z naszego kabaretu pochodziły dwa hymny tamtego czasu, żeby Polska była Polską, bardziej patetyczna pieśń i taka pieśń młodzieńczego buntu Mury runą Jacka Kaczmarskiego, którego przyjechałem jak miał 19 lat do kabaretu. Te dwie pieśni wszędzie na tych masówkach, strajkach, demonstracjach były puszczane, więc nas ciągle zapraszano i tam z panem Wałęsą żeśmy się jakoś tam mijali. W stanie wojennym, proszę państwa, graliśmy po domach wyłącznie. Nielegalny kabaret. Tyle osób, co tutaj w pokoju z kuchnią się mieściło często. Bardzo to były niezwykłe momenty, bo ludziom bardzo potrzebny był śmiech, żeby odreagować to nieszczęście, jakie nad nami wisiało. No i proszę państwa, wtedy właśnie jeździliśmy tam do Gdańska i tam występowaliśmy u księdza Jankowskiego. Na plebanii często to środowisko Wałęsy przychodziło do nas. Jak został prezydentem na początek lat 90. Zaczął przychodzić do kabaretu. To był jedyny urzędujący prezydent, który przychodził do kabaretu. Bywał na widowni. Natomiast zadzwonił właśnie, gdzie gramy, przyszedł, proszę państwa, a pół programu, czy tam więcej nawet było o nim, bo to było po tych wyborach słynnych, co on tam nagadał, co za głupot naplut, co tam opowiadał tych powiedzonek różnych, więc strasznie było, to trudno było to ominąć. Publiczność szalała ze śmiechu. Ja się bałem, że będzie jakiś skandal, bo dla publiczności nie ma nic lepszego, jak ten główny model siedzi na widowni, z którego się żartuje. Ale proszę państwa, on... Jak były brawa, jakieś żarcie na temat Wałęsy, wskakiwał na scenę, kłaniał się razem ze mną. Także jako fan kabaretu bardzo mi się sprawdził, jako prezydent słabiej, bo mi lokal w Warszawie obiecywał. Powiedział nawet, że jak nie dostanę, to mnie do Belwederu wpuści, ale prędzej go z Belwederu wysiudali, niż mi cokolwiek załatwił. Tak to było, tak samo jak wszystkim zresztą, proszę państwa. Wspominam tę postać, no bo to prezydent urzędujący w kabarecie. Obecny prezydent też bywał w kabarecie, ale jeszcze nie w tym charakterze. Innego prezydenta jeszcze przywołam, prezydenta Ronalda Reagana, który co prawda w kabarecie na widowni nie był, ale znał na pewno moją twórczość. Głównie spodobało mu się takie zdanko na temat ekonomii socjalistycznej. Ja to wygłaszałem w kabarecie, wtedy kabaret był oblegany przez dziennikarzy zachodnich, no i tam w New York Timesie napisała pani redaktorka taką moją opinię, że wprowadźcie socjalizm na Saharę, po tygodniu piachu zabraknie. I to się bardzo spodobało Reaganowi, ponieważ wtedy trwał spór, prawda? Był taki spór, że socjalizm tak, wypaczenia nie, mówiła duża część opozycji. A ja od początku mówiłem, wypaczenia tak, socjalizm nie. Inny fragment, proszę państwa, mojej twórczości, prezydent Reagan wykorzystał w takim słynnym, wielkim show ogólnoświatowym, czyli tytuł piosenkę, żeby Polska była Polską, Let Poland Be Poland, początek stanu wojennego. Tam wystąpili monarchowie, prezydenci, premierzy i czołówka aktorów hollywoodzkich i pod tym właśnie hasłem występowali. Mnie, proszę państwa, stan wojenny zastał na tamtym kontynencie w ogóle, bo tam graliśmy z kolegami kabaret do 8 grudnia 81. No i tam właśnie miałem propozycję, żeby zostać, występować. Ja nie bardzo tam mogłem się z tym pogodzić, że mnie tutaj nie będzie, więc podziękowałem za wszystkie honory i wróciłem. Niedawno powiedziano mi w naszej ambasadzie w Waszyngtonie, że jestem jedynym Polakiem, który nie przyjął obywatelstwa amerykańskiego. Zacząłem się po latach zastanawiać, czy ja idiotą nie byłem przypadkiem. Ale jak patrzę na wasze rozmawione miny, kto by wam to wszystko dzisiaj opowiadał, jakby mnie tu nie było, no? Była w tym jakiś sens. Była w tym jakaś, proszę państwa, idea. Był w tym jakiś głębszy sens, proszę państwa. A w ogóle prezydent Reagan przyjął mnie kiedyś na takiej prywatnej audiencji i między innymi zapytał, jak wygląda obecnie Polska. Posłużyłem się swoim starym powiedzonkiem, że Polska jest jak rzodkiewka, z wierzchu czerwona, w środku biała. On powiedział, jak pojadę do Moskwy, powtórzę to tym burakom. Autentyczna rozmowa, naprawdę miała miejsce. Ja im przypominam, żeby się trochę pochwalić, w jakich sferach się bywało, prawda, proszę państwa? I bywa się do dzisiaj, prawda? Tak jest, proszę państwa. I warto było wtedy wracać, warto było w tym stanie wojennym występować, bo to były zupełnie niesamowite spotkania, żartowanie wtedy właśnie, kiedy wisiało nad nami nieszczęście jakieś i nikt w końcu nie wiedział, jak to się dalej potoczy. Więc to nie było takie proste, a jednak ludzie bardzo chętnie przychodzili na te spotkania. Ja nie za bardzo się nadawałem do tych konspiracyjnych występów. Jak się z gitarką pojawiałem w jakimś osiedlu, to dzieciaki za mną leciały, wołały: panie Janku, to tajne zebranie to nie w tym bloku, tylko w tamtym. Nie było łatwo, ale to satysfakcja była olbrzymia. No przypomnę państwu garść żartów z tamtego szczególnego czasu. Proszę państwa, cała Polska się zastanawiała, czy wkroczą do akcji nasi sąsiedzi, Niemcy, Rosjanie. Wejdą, nie wejdą. Wszędzie były te pytania. Ja mówiłem, proszę państwa, co zrobić, jeżeli wejdą równocześnie Niemcy, Rosjanie? Co zrobić? Z kim najpierw walczyć? No najpierw z Niemcami. Dlaczego? Bo najpierw obowiązek, potem przyjemność. Mówiło się, że przed stanem wojennym Polska była jak półmisek z pierogami, ruskie i leniwe. W stanie wojennym jak miska kartofli, tłuczone i w mundurkach. No i a propos mundurków, kiedyś zobaczyliśmy generała Jaruzelskiego po cywilnemu. Tak paradował w mundurku od rana do wieczora w telewizorach i raptem do samolotu wsiada, leciał do Moskwy, patrzymy, jesioneczka, kapelusik, prawda, głupkowaty, macha, cywil jakiś, więc tłumaczyłem dlaczego. W Polsce jest na służbie, tam pojechał do domu. Dostał od Breżniewa w podarunku futro sobolowe. W gabinecie w Warszawie przed lustrem się kręci, przymierza. Mówi, tam przymierzałem, świetnie leżało, tu jakoś nie pasuje. A adiutant mówi, bo tam towarzysz generał przymierzał na kolanach. Inne spotkanie Jaruzelskiego z wymienionym tu wyżej prezydentem Reaganem. Oczywiście hipotetyczne, nigdy takiego spotkania nie było, ale na użytek kawału często się stosuje takie zbitki. Pyta Jaruzelski Reagana, jaki jest najważniejszy czynnik w rządzeniu państwem. Reagan mówi, najbliższe otoczenie. Od nich wszystko zależy, cała twoja wiedza, wszystkie decyzje. To muszą być wybitnie inteligentni, niezwykle kompetentni ludzie. Zaraz to zademonstruję. Wzywa wiceprezydenta Busha, ówczesnego Busha seniora. Bush, proszę nam powiedzieć, kto to jest. Urodziła go twoja matka, nie jest ani twój brat, ani twoja siostra. Bush mówi, panie prezydencie, oczywiście, to jestem ja. Jaruzelski wrócił do Warszawy, wzywa generała Kiszczaka. Kiszczak, powiedzcie, kto to jest. Urodziła go wasza matka, nie jest to ani wasz brat, ani wasza siostra. Kiszczak mówi, towarzyszu generale, dajcie mi tydzień, znajdę tego sukinsyna. Jaruzelski mówi, nie znajdziecie. Dlaczego? Bo to jest Bush. Nie znaliście tego? To są moje żarty z początku lat 80., proszę państwa. Inna postać, proszę państwa, z tamtej epoki, Urban. Dlaczego Urban zasypia zawsze w krawacie? Żeby rano, jak się obudzi, mógł odróżnić dupę od twarzy. A dlaczego Urban nie może mieć psa? Bo pies potrzebuje pana, nie świnie. No i a propos świniny, sklepy mięsne. To było dopiero pole dla żartownisiów i kawalarzy. Były tak zwane japońskie sklepy mięsne, nagie haki. No ale gdzieś tam ktoś czasami się zabłąkał, wchodzi, pyta, czy dostanę wołowego z kilogram. Nie ma. No może wieprzowiny pół kilo? Nie ma. A cielęcina jest? Nie ma. To co pani ma? Jest psina, ale uprzedzam, drugiego gatunku. Co to znaczy? Rąbana razem z budą. W sklepie mięsnym jeszcze inny gość jakiś się rozgląda. O, tego cwaniaka poproszę. Tam leży ten cwaniak. O co panu chodzi? No tam leży, to jest salceson. No właśnie, cwaniak. Nie dał się wywieźć do Związku Radzieckiego. No i a propos Związku Radzieckiego, postanowili kiedyś generałowie zaprosić do Polski Breżniewa, żeby się pochwalić, jak im się udało spacyfikować społeczeństwo. Na lotnisku witano go wielokrotnym salutem powitalnym. Przechodziła ulicą jakaś babcia, usłyszała, pyta, gdzie strzelają, do kogo dziś strzelają. Witają Breżniewa na lotnisku. I co, nie mogli od pierwszego razu trafić? Inna babcia podlewała kwiatki na balkonie oliwą. Wnuczek mówi, babciu, co ty robisz? Te kwiatki zgniją. Co tam kwiatki? Ważne, żeby karabin nie zardzewiał. Jaki był duch w narodzie, no? Ale jeszcze wróćmy na chwilę do tego Breżniewa, bo to była prawdziwa kopalnia kawałów, proszę państwa. Odwiedziła Związek Sowiecki Bardotka. No i on, taka gwiazda filmowa, która zajmuje się ostatnimi dekadami ekologią, przyrodą, coś zwiedzała. Breżniew postanowił przyjąć ją na Kremlu. Pyta, co mogę dla pani uczynić. Ona mówi, marzę o tym, żeby pan otworzył granicę tego państwa. Breżniew na to, ech, figlarka, chce ze mną zostać sam na sam. Inna wizyta na Kremlu, zjechali na naradę sztabowcy Paktu Warszawskiego, marszałkowie, ministrowie, generałowie. Czechosłowację reprezentował ich najwybitniejszy wojskowy, dzielny wojak Szwejk. Po naradzie całe towarzystwo poszło do jakiegoś bunkra. Breżniew mówi, tu są trzy guziki, które decydują o losach ludzkości. Żółty, niebieski, czerwony. Nacisnę żółty, rakiety lecą na Chiny, Chiny przepadną. Nacisnę niebieski, dwie Ameryki, szlak trafi. Nacisnę czerwony, cały świat ginie, poza Paktem Warszawskim ze Związkiem Radzieckim na czele. A Szwejk mówi, u nas w Pardubicach to żyła taka Helenka Machaczkowa. Ona miała trzy nocniki. Żółty, niebieski, czerwony. No i co? Zesrała się na schodach. I tak na schodach się zesrało całe sowieckie imperium. Żeby je szlak trafił na wieczne czasy. Stało się to z dużym udziałem Polski i Polaków. Tylko dajemy sobie ten powód do dumy odbierać ostatnio. Już cały świat świętuje, proszę państwa, obalenie muru berlińskiego. Podobno to jest data właśnie obalenia komunizmu, proszę państwa. Oczywiście, że to jest fałsz. Za naszego życia jeszcze żyją ludzie, którzy pamiętają, a już zakłamują nam historię. Proszę państwa, komunizm i całe złe imperium sowieckie runęły pod bramą Stoczni Gdańskiej w sierpniu 80 roku. Pod portretem naszego papieża. Taka jest prawda. Zwracam przy okazji uwagę, szanownych państwa, jeżeli cokolwiek ktoś jeszcze pamięta, żebyście mówili o tym dzieciom, bo na telewizję liczyć nie można, że będzie mówić prawdę o naszej historii, o naszych problemach, proszę państwa, na szkoły też nie bardzo, bo tam jest jedna godzina bodajże lekcji historii na tydzień, to kogo można tego nauczyć, a dzieją się rzeczy niesamowite, historie nam piszą właściwie Niemcy i Rosjanie wyłącznie w ostatnich latach. Ich punkt widzenia przeważa we wszystkich sprawach, a nie polski punkt widzenia, także przy okazji zwracam uwagę. I wracając, szanowni państwo, do tamtego okresu, w którym mówiłem te wszystkie żarty, śpiewałem również piosenki. Jedną z nich chciałbym państwu dzisiaj przedstawić. Piosenka nieco bardziej refleksyjna, ale dokładnie można ją traktować jako historyczny reportaż ze stanu wojennego. Był taki incydent, ludzie układali krzyż z kwiatów w Warszawie, w miejscu, gdzie stał krzyż papieski i połączone siły Paktu Warszawskiego z tym krzyżem codziennie jakoś w sposób zajadły, szalony walczyły, jakiś obłąkany zupełnie. I o tym jest ta piosenka. Wiele polskich kwiatów rozkwitało już pod kasinomaków, pąków, białych róż. Kwiatów co czerwieńsze były niźli krew w wierszu i w piosence i w okopu w mgle. Ale takie kwiaty, jakie kwitną tu na warszawskim placu, to prawdziwy cud. Szpicle i armaty stoją przeciw nim, pałki i automaty, tresowane psy, nielegalne kwiaty zakazany krzyż. Co dnia wyrastają z betonowych płyt ludzie, je składają wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. To najdroższe kwiaty, jakie widział świat. Można za nie płacić w celi parę lat. Można stracić zęby za goździki trzy, liczyć krwawe pręgi, długo łykać łzy. Takich drogich kwiatów co dzień świeży stos niosą warszawiacy, kiedy mija noc. Ciemna noc dla tamtych, dla nas jasny dzień. Z nami słońce prawdy, z nimi zdrady cień. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie je składają wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. Niepodległe kwiaty, niezniszczalny krzyż, huczą gabinety i imperium drży. Szydzi z generałów, nie lęka się wojska. Nielegalny naród, zakazana Polska. Dziękuję bardzo. Było, proszę Państwa, sporo żartów aktualnych. Była śmiechoterapia, żarty bardziej obyczajowe. No i teraz taki oddech historii. Jak się jest w moim wieku, to czasami ta historia wraca, proszę Państwa, w trakcie spotkań z publicznością. Każde pokolenie poza tym ma swoje obowiązki wobec następców, a moje kabaretowe pokolenie satyryczne też ma taki obowiązek, że uświadamiać młodzieży, jak żeśmy żartami, piosenkami pomagali społeczeństwu przejść przez tamten dramatyczny, komunistyczny czas. No oczywiście główna piosenka, która wtedy była wszędzie powszechnie śpiewana, to zwana hymnem Solidarności, że Polska była Polską. Jeżeli ktoś z Państwa pamięta jakiś fragment, to będę wdzięczny, jeżeli będziecie mi towarzyszyć. Z głębi dziejów, z krain mrocznych, pusz odwiecznych, pól i stepów, nasz rodowód, nasz początek, hen od Piasta, Kraka, Lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcjach, przy ogniskach wybuchała niezmożona nuta swojska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska. żeby Polska, żeby Polska była Polską. Zrzucał uczeń portret cara, ksiądz ściegienny wznosił modły, opatrywał wóz trzymała, dumne wiersze pisał Norwid. I kto szablę mógł utrzymać, ten formował legion, wojsko. Żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska była Polską. Matki żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna i ruszała w pole wiara. Ruszała wiara w pole, od Chicago do Tobolska. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Kłaniają się Państwu Krzysztof Paszek i Wasz na wieki Jan Pietrzak. Dziękujemy bardzo.
Jan Król, ojciec. Jan Szczygieł. I Krystyna Zając. I ojciec Tadeusz z nami tu jest. Brawo, brawo. Bis, 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 bis.
Jeżeli sytuacja bisowa, to proszę spocząć. Jeszcze jedna piosenka, proszę Państwa, no mająca jakiś swój historyczny moment szczególny. Mianowicie śpiewałem ją w trakcie wyborów 89 roku na wszystkich mityngach, spotkaniach. Była wtedy napisana na te właśnie okazje. Takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj. Nad pastwiskami ciągnący dym, wierzby jak mary w welonach mgły. Tu krzyż przydrożny, tam święty gaj. Jest takie miejsce, taki kraj. Kto tutaj zechce, w rozpaczy tkwić, podać ręce, płakać i pić. Ten święte prawo ma. Ma bez dwóch zdań. Jest takie miejsce, taki kraj. Nadziei uczą ci, co na stos umieli rzucić swój życia los za ojców groby, za trzeci maj. Cry.